Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Moonwalking with Einstein. Sztuka i nauka zapamiętywania wszystkiego, Joshua Fuera, to reportaż popularno-naukowy połączony z osobistym eksperymentem. Autor, dziennikarz piszący o nauce, trafia do świata zawodów pamięciowych, a następnie przez rok uczy się technik od czołowych uczestników, by wystąpić w mistrzostwach USA. Ta rama nie służy jednak wyłącznie opisowi rywalizacji. Foer bada. Czym jest pamięć? Dlaczego współczesny człowiek tak chętnie przenosi ją do notatników, książek i urządzeń cyfrowych oraz jak dawniej wykorzystywano ją do przechowywania wiedzy? Książka łączy historię sztuki pamięci, psychologię poznawczą, relacje z treningów i portrety osób o niezwykłych zdolnościach pamięciowych. Jej główny cel jest trzeźwy, a nie cudowny. Fuer pokazuje, że znakomite wyniki pamięciowe zwykle nie wynikają z wrodzonego daru, lecz z opanowania konkretnych metod kodowania informacji i z celowego ćwiczenia. Równocześnie pyta o granice ich użyteczności poza konkursem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pałac pamięci jako technika zamiany informacji w przestrzenny obraz, najbardziej rozpoznawalną metodą opisywaną przez Foera, jest metoda Loci, często nazywana pałacem pamięci. Jej zasada polega na wykorzystaniu dobrze znanej przestrzeni, np. własnego mieszkania, drogi do szkoły albo układu rodzinnego domu. Informacje nie są wtedy zapamiętywane jako abstrakcyjna lista. Zostają przekształcone w wyraziste, często absurdalne obrazy i umieszczone kolejno w konkretnych punktach wyobrażonej trasy. Aby je odtworzyć, osoba przypomina sobie przejście przez tę przestrzeń i napotyka następne obrazy. Fuer wyjaśnia, że metoda wykorzystuje względną siłę pamięci wzrokowej, przestrzennej i narracyjnej. Mózg łatwiej zatrzymuje scenę niezwykłą, ruchliwą, emocjonalną lub zmysłową niż neutralny ciąg słów czy liczb. Tytułowa wizja Einsteina, moonwalkującego, jest przykładem takiego celowo dziwnego skojarzenia. Ważne jest jednak, że sama fantazja nie wystarcza. Skuteczność zależy od stałej kolejności miejsc, precyzyjnych obrazów i późniejszego odtwarzania. Książka demistyfikuje więc pamięciowe wyczyny. Nie przedstawia ich jako fotograficznego zapisu świata, ale jako rezultat sprawnego tworzenia systemu wskazówek do przypominania. Metoda jest szczególnie użyteczna przy materiałach uporządkowanych, takich jak listy, przemówienia, nazwiska czy sekwencje kart. Mniej automatycznie rozwiązuje problem rozumienia złożonych idei, dlatego wymaga połączenia z nauką merytoryczną. Po drugie, od retoryki antycznej do cyfrowego outsourcingu pamięci, Foer umieszcza współczesne zawody pamięciowe w długiej historii kultury pamiętania. Przed rozpowszechnieniem druku pamięć miała znacznie większe znaczenie praktyczne w edukacji, religii, prawie i retoryce. Umiejętność przechowania obszernej wypowiedzi lub uporządkowania wiedzy była narzędziem działania publicznego, a techniki obrazowania i lokalizacji informacji należały do repertuaru sztuki pamięci. Książka przypomina, że pałac pamięci nie jest nowoczesnym trikiem marketingowym, lecz adaptacją bardzo starej praktyki. Zmiana nastąpiła wraz z książką, a później z wyszukiwarkami, telefonami i elektronicznymi kalendarzami. Wiedzę można szybko zapisać, odszukać i przesłać, więc codzienne zapamiętywanie wielu faktów przestało wydawać się konieczne. Autor nie traktuje tej zmiany wyłącznie jako upadku ludzkich zdolności. Zewnętrzne nośniki pamięci realnie ułatwiają życie i pozwalają skupić uwagę na innych zadaniach. Stawia jednak pytanie o koszt ciągłego polegania na nich. Jeśli wszystko jest dostępne poza umysłem, maleje potrzeba aktywnego organizowania wiedzy we własnej głowie. Fuer pokazuje też paradoks. W epoce nadmiaru informacji pamięć nie musi służyć magazynowaniu wszystkiego, lecz może pomagać budować trwałe struktury wiedzy, szybciej łączyć fakty i uważniej doświadczać świata. Historyczne tło chroni książkę przed prostym zachwytem techniką. Pamięć jest tu zarazem zdolnością biologiczną, praktyką kulturową i wyborem dotyczącym tego, co warto zachować bez zewnętrznej pomocy. Po trzecie, mistrzostwa pamięci jako dowód roli strategii, kreatywności i treningu, wątek przygotowań Foera do mistrzostw USA pełni funkcję testu podstawowej tezy książki. Autor zaczyna jako osoba bez legendarnych zdolności pamięciowych, a jego postęp następuje dzięki nauce technik. Systematycznym powtórzeniom i pracy z trenerami ze środowiska, tak zwanych mentalnych atletów. Konkurencje obejmują między innymi zapamiętywanie kart, liczb, słów oraz nazwisk i twarzy. Są wymagające, ale zarazem ściśle określone. Zawodnik nie musi pamiętać wszystkiego w każdej sytuacji życiowej. Musi szybko zakodować konkretny rodzaj materiału według wypracowanej procedury, a potem odtworzyć go bez błędów.
To rozróżnienie jest kluczowe dla uczciwego odbioru książki. Wyniki mistrzów nie dowodzą, że posiadają nieograniczoną pamięć, lecz że opanowali specjalistyczne narzędzia.
Fuller podkreśla rolę kreatywności, ponieważ każda karta, liczba lub słowo potrzebuje obrazowego odpowiednika, który da się łatwo osadzić w trasie pamięciowej.
Równie ważna jest odporność na presję czasu i koncentracja. Reportażowa perspektywa pozwala zobaczyć, jak z pozornie widowiskowego talentu powstaje rzemiosło.
Autor nie ukrywa ekscentryczności tego środowiska ani elementu zabawy obecnego w rywalizacji. Dzięki temu zawody nie są przedstawione jako uniwersalny model edukacji. Są raczej wyraźnym laboratorium, w którym da się obserwować, co dzieje się, gdy przeciętna pamięć spotyka precyzyjną metodę, ambitny cel i długi trening. Po czwarte, plato wystarczającej sprawności i znaczenie celowej praktyki, jedną z ważniejszych idei przywoływanych w książce jest tak zwane plato OK, czyli moment,
w którym człowiek osiąga poziom wystarczający do codziennego funkcjonowania i przestaje wyraźnie się rozwijać.
Można przez lata pisać na klawiaturze, prowadzić samochód albo wykonywać rutynowe zadania, nie stając się istotnie szybszym czy dokładniejszym.
Sama liczba powtórzeń nie jest więc tożsama z nauką.
Fuller wykorzystuje własny trening, aby pokazać różnicę między zwyczajnym wykonywaniem czynności a praktyką celową.
Ta druga wymaga wyznaczenia wąskiej umiejętności, mierzenia wyniku, otrzymywania informacji zwrotnej i poprawiania konkretnych błędów.
Do treningu pamięci może to znaczyć ćwiczenie tempa tworzenia skojarzeń, rozbudowę repertuaru obrazów, doskonalenie stałej trasy loci albo analizę pomyłek po próbie. Postęp bywa nieprzyjemny, ponieważ wymaga pracy na granicy aktualnych możliwości, gdzie błędy są nieuniknione. Książka nie obiecuje, że każdy po krótkim kursie zapamięta tysiące cyfr. Uzasadnia natomiast, dlaczego umiejętności uznawane za stałe mogą reagować na właściwie zaprojektowany trening. To wniosek szerszy niż mnemonika.
Dotyczy uczenia się języków, wystąpień, pracy z nazwiskami czy przyswajania materiału egzaminacyjnego. Zarazem Fuller zachowuje potrzebne zastrzeżenie.
Celowa praktyka rozwija konkretną sprawność, nie gwarantuje automatycznie ogólnej poprawy całego życia poznawczego. Wartość tej koncepcji leży w zastąpieniu przekonania o wrodzonym talencie pytaniem o metodę ćwiczenia. Na koniec, granice mnemoniki.
Pamięć autobiograficzna i codzienna użyteczność.
Fuller zestawia sprawność zawodników z przypadkami ludzi o zaburzonej lub niezwykłej pamięci, aby pokazać, że pamięć nie jest jedną prostą funkcją. Można świetnie odtwarzać zapamiętany ciąg kart, a jednocześnie zapominać o zwykłych sprawach.
Można też zachowywać ogromną liczbę szczegółów, nie zyskując dzięki temu lepszego rozumienia rzeczywistości. Takie kontrasty powstrzymują autora przed utożsamieniem pamięci z samą pojemnością magazynu danych. W praktyce liczą się również uwaga podczas kodowania, sens informacji, emocje, kontekst oraz możliwość późniejszego użycia wiedzy.
Mnemonika pomaga przede wszystkim wtedy, gdy materiał da się przekształcić w stabilny układ obrazów i miejsc.
Nie zastępuje rozumienia tekstu, krytycznej oceny źródeł ani systemu organizacji codziennych obowiązków.
Semfor przyznaje, że po treningu nadal korzysta z notatek i nie staje się automatycznie lepszy w pamiętaniu wszystkich drobnych spraw.
To jedna z najbardziej wartościowych cech książki, ponieważ ogranicza przesadne obietnice, często towarzyszące poradnikom o mózgu.
Autor nie twierdzi, że urządzenia cyfrowe należy porzucić. Sugeruje raczej świadomy podział pracy między umysłem a narzędziami zewnętrznymi.
Warto zapamiętywać to, co buduje orientację, relacje i rozumienie. Natomiast listy zakupów czy terminy mogą pozostać w kalendarzu.
Książka prowadzi więc do dojrzalszego pytania nie jak pamiętać absolutnie wszystko, lecz co, po co i jak chcemy pamiętać.
Podsumowując, Moonwalking with Einstein warto polecić czytelnikom zainteresowanym pamięcią, uczeniem się, psychologią poznawczą oraz historią idei.
Skorzystają z niej także studenci, nauczyciele i osoby, które chcą poznać praktyczne podstawy metody LOCI.
Ale nie oczekują prostego poradnika z gwarancją natychmiastowych rezultatów. Fuller daje czytelnikowi użyteczny model pracy z listami, nazwiskami, wystąpieniami i materiałem wymagającym uporządkowanego odtwarzania.
Jeszcze ważniejsza jest jednak lekcja o celowej praktyce. Postęp wymaga systemu, pomiaru błędów i ćwiczenia poza obszarem wygodnej rutyny, a nie samego powtarzania czynności.
Intelektualna wartość książki wynika z tego, że nie redukuje pamięci do techniki. Łączy pytania o działanie mózgu z historią retoryki, doświadczeniem osób o nietypowej pamięci i problemem współczesnego uzależnienia od zewnętrznych nośników informacji.
Na tle typowych książek o samodoskonaleniu wyróżnia ją reportażowa forma.
Zamiast przedstawiać zbiór oderwanych wskazówek, Foer sprawdza metody na sobie, opisuje środowisko mistrzostw i otwarcie wskazuje ograniczenia osiągniętych umiejętności.
Dzięki temu czytelnik otrzymuje zarówno wyjaśnienie mechanizmu pałacu pamięci, jak i realistyczną ocenę jego zastosowań.
Książka jest najbardziej przekonująca tam, gdzie pokazuje,
że pamięć można trenować, lecz nie należy mylić rekordowego zapamiętywania z mądrością, wiedzą ani dobrą organizacją życia.
To przystępne, krytyczne wprowadzenie do sztuki zapamiętywania, które zachowuje równowagę między fascynacją ludzkimi możliwościami a sceptycyzmem wobec łatwych obietnic.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joshua Foer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.